Mam dzisiaj ogromną przyjemność gościć na naszej antenie psycholog, panią Ewę Gebę z kliniki psychologicznej Mary Aikenhead Clinic przy Australian Catholic University. Witam panią serdecznie.
Dzień dobry.
Rozmawiamy dzisiaj na temat zagrożeń, niebezpieczeństw, które grożą młodym ludziom. Chodzi przede wszystkim o nastolatków, ale nie tylko. Niebezpieczeństw, które potencjalnie mogą czyhać na nich w mediach społecznościowych. Te media społecznościowe to jest coś takiego, że tam zawsze ktoś jest, prawda? Czyli osoby młode, które poszukują przyjaciół, które poszukują i potrzebują kontaktów ze swoją grupą społeczną, no tam zawsze ktoś jest, tam zawsze ktoś potencjalnie się odzywa.
Tak,
czy
tak.
To uzależnia?
Tak, ci młodzi ludzie, którzy nie mają takiej dobrej struktury, nie mają za dużo przyjaciół, nie mają dobrych więzi w rodzinie i poza rodziną, są bardziej narażeni na to, że mogą się od internetu uzależnić, dlatego że on im zastępuje realny świat. I tutaj należy pamiętać, że uzależnienie, nie każde oczywiście dziecko będzie uzależnione od internetu czy od mediów społecznościowych, natomiast sporo młodych ludzi może takie uzależnienie rozwinąć w sobie. Jest właściwie już w tej chwili nawet klasyfikowany tak zwany zespół uzależnienia od internetu, IAD, Internet Addiction Disorder. I to jest zjawisko po prostu, które już psycholodzy czy specjaliści od zdrowia psychicznego są w stanie zdiagnozować. I tutaj...
Czy to wrzucone jest do tego samego worka, co uzależnienie od gier internetowych czy też komputerowych?
Akurat to jest specyficzny Internet Addiction Disorder. To nie jakby nie rozróżnia pomiędzy uzależnieniem od gier czy uzależnieniem od social media. Chodzi po prostu o to, że dziecko spędza ogromną ilość czasu w sieci i nie potrafi żyć bez tego, tak? Bo to, że się spędza, powiedzmy, dużo ludzi pracuje, ma taką pracę, że na przykład na internecie spędza dużo czasu, ale objawy uzależnienia i jakieś niepokojące takie objawy dla rodziców są, jeżeli nie ma dostępu do tego internetu. Co się stanie na przykład, jak nie ma dostępu do internetu, tak? Czy młody człowiek jest w stanie funkcjonować w momencie, kiedy nie ma dostępu do internetu? Czy jest w stanie pojechać gdzieś na przykład na weekend pod namiot bez swojego telefonu i bez dostępu do internetu? Bo w momencie, kiedy się okaże, że to jest problem, tak? Czy nawet jest tak, że jeżeli przez godzinę coś się stało, że nie ma dostępu do internetu, wywołuje to jakąś silną reakcję, to należy się przyjrzeć temu, że może rzeczywiście dziecko ma jakiś problem, prawda? I jest już uzależnione.
I ta reakcja, która uzależnia, to jest tak zwane make you feel good, czyli te rzeczy, które powodują tą emocję, to jest przyjemne. Na tym bazuje to uzależnienie, czy na czymś innym jeszcze?
Niezależnie, czy to jest uzależnienie od słodyczy, od jedzenia, od telewizji, od alkoholu, od narkotyków, czy papierosów. Generalnie jest to szukanie takiej gratyfikacji, która sprawia, że czujemy się przyjemnie i bezpiecznie. I to zwykle jest związane z naszą umiejętnością regulowania emocji. Regulowanie emocji to jest taka bardzo ważna cecha naszej osobowości, która pozwala nam funkcjonować w świecie, no i jakoś tam mieć relacje po prostu z ludźmi, więc każdy człowiek może spędzać dużo czasu w internecie, tak jak mówię, nie każdy się uzależnia. Zależy to właśnie od tego, jak mamy dobrą, silne związki z ludźmi i jakby w tak zwanym realu, czyli w życiu realnym, ale także jak dobrze regulujemy swoje emocje, dlatego że jeżeli nie regulujemy emocji dobrze, jesteśmy bardziej podatni na tak zwaną natychmiastowe nagradzanie, tak, tą instant gratification, którą oferuje właśnie sieć, czyli w momencie, kiedy ktoś zamieszcza coś na Facebooku i powiedzmy ileś osób daje lajka, polubi tą stronę czy ten post. Ktoś, kto ma niezbyt dobrze rozwiniętą tą emotion regulation, regulację emocji, będzie bardzo przeżywał i liczył, powiedzmy, ile tych polubień dostał. Jego samoocena może zależeć od tego, jak bardzo jest lubiany. I tutaj tworzy się jeszcze inny aspekt, na który narażeni są młodzi ludzie, czyli tak zwany cyberbullying.
Jeśli chodzi o zagrożenie, tak.
Jeśli chodzi o zagrożenie, tak. No więc właśnie jest coś takiego, że ileś różnych aspektów jakby tego używania internetu, które mogą powodować negatywne jakieś psychologiczne reakcje i konsekwencje.
Czyli z jednej strony potencjalnie tam bycie w tym internecie, czy na Facebooku, kontakty, postowanie, przesyłanie może mieć tą gratyfikację, a z drugiej strony może być to narażenie, że to zostanie wyśmiane, wyszydzone,
tak.
prawda?
Tak.
I to już jest ten bullying. Dlaczego pani zdaniem, może przejdziemy do tego za moment, wytłumaczymy, co się wtedy dzieje w momencie, kiedy ktoś jest prześladowany w internecie, czy na Facebooku, czy w innych mediach społecznościowych. A dlaczego pani zdaniem aż tyle ludzi, młodych ludzi, lubi lub korzysta z tego, jest dla nich tak bardzo ważne, aby zamieszczać na przykład swoje zdjęcia w tych mediach społecznościowych, na Facebooku. Wśród młodych dziewczyn nawet są wysyłane zdjęcia dosyć prowokacyjne. Są podteksty seksualne. O co w tym wszystkim chodzi?
Generalnie jest to poszukiwanie właśnie takiej instant gratification, czyli jeszcze raz jest to związane z taką dosyć słabą regulacją emocji, kiedy potrzebujemy po prostu, żeby czuć się dobrze, potrzebujemy cały czas potwierdzenia tego. I to nie mamy tego potwierdzenia
od innych ludzi, tak,
wewnętrznie, tylko oczekujemy tego od innych ludzi. I w tym momencie zamieszczamy zdjęcie i mamy na tym zdjęciu powiedzmy 100 polubień i czujemy się w tym momencie dowartościowani, bo mamy 100 polubień. Problem zaczyna się, kiedy nagle, bo internet jest taką bardzo rzeczą i social media, media społecznościowe są taką rzeczą szalenie ulotną, że informacja, coś co jednego dnia się pojawia, już za godzinę przestaje być sensacją, prawda?
Tak. Niemniej jednak, jak już jest coś w internecie, to zostaje na zawsze.
No już zostaje na zawsze, tak. Także często jest u młodych ludzi, którzy przechodzą przez ten okres, no, muszą znaleźć siebie, muszą jakby wiedzieć, kim są i zbudować jakby tą swoją poczucie wartości, często uzależniają się właśnie od takich reakcji pozytywnych, że jeżeli coś zamieszczą i ludzie to polubią, to im to daje gratyfikację. Problem się zaczyna w momencie, kiedy ludzie się przestają tym interesować, bo nagle młoda osoba może się czuć, że nikt tak naprawdę ich nie lubi i nie są już jakby, no nie wywołują takiej samej reakcji, tak? To może spowodować coś takiego u młodych ludzi, że skoro to zdjęcie nie było wystarczająco, jakby nie przyciągnęło uwagi, to może zamieszczę coś bardziej szokującego, tak?
Czy prowokacyjnego, tak.
Prowokującego, żeby pokazać, że ja po prostu nie boję się, nie mam żadnych hamulców, że mogę pójść dalej. I tutaj jest właśnie tego typu zagrożenie, że po pierwsze taka, co jest już opublikowane w mediach, zostaje w mediach, czyli ktoś, kto zamieszcza jakieś zdjęcia, które mogą być prowokujące, czy no niewłaściwe. Za parę lat taka osoba powiedzmy skończy studia, będzie szukała pracy i ktoś może wygooglować po prostu imię i nazwisko tak, danej osoby i znajdzie takie treści, tak? Także tutaj jest to ryzyko, że to zostaje, że to gdzieś tam cały czas jest. Druga rzecz, że właśnie to jest pożywką dla właśnie tego cyberbullying, dla zastraszenia, bo ktoś zamieszcza coś, ktoś inny to komentuje, te komentarze czasami są bardzo niewybredne, wręcz agresywne. Często młodzi ludzie mają poczucie, że oni są anonimowi albo że jeżeli robią coś w kręgu tylko swoich przyjaciół, to nikt inny nie ma dostępu do tego. I to nie zawsze...
A tak nie jest.
A tak nie jest, tak, tak. Także tutaj następnym właśnie problemem jest to, jak się popatrzy na niektóre profile młodych ludzi, to tam jest wszystko. To po prostu jakby no jest taki... Młodzi ludzie mają taką często potrzebę... No, obnażania się zupełnie w sensie, no nie, w sensie nie fizycznym, ale takim psychologicznym, że po prostu zamieszczają wszystko, tak?
Wszystko o sobie, o swojej rodzinie.
Wszystko o sobie, o rodzinie. I są jakby często takim celem, i tu jest następny jakby aspekt tego zagrożenia, że często po drugiej stronie, nie wiadomo kto jest po drugiej stronie, tak,
tak.
tej sieci.
I może tutaj, być pedofil.
Mogą być pedofile, mogą być ludzie, którzy wyłudzają pieniądze, mogą być ludzie, którzy wyłudzają dane osobiste, mogą być potencjalnie psychopaci jacyś, tak,
tak.
którzy szukają i parę
ofiar.
Takich tutaj ostatnio w Australii było, w Sydney. wypadków młodych dziewcząt, które się umówiły przez internet, myślały, że się umówiły z osobą w swoim wieku, a po drugiej stronie był psychopata, skończyło się to tragicznie. Także tutaj jest jakby no następny taki aspekt tego, że nie wiadomo, prawda? I trzeba być bardzo, dzieci muszą być bardzo ostrożne, młodzi ludzie muszą być bardzo ostrożni, jeśli chodzi o podawanie swoich informacji, czy nawet wchodzenie w tak zwane czaty z osobami, które nie wiedzą właściwie, kim ta osoba
druga
jest.
Osoba jest. A jeszcze jest inna kwestia, gdzie na przykład ktoś chce komuś dokuczyć. Podobno to coś nazywa się trolling, gdzie inna osoba zamieszcza o osobie drugiej informacje właśnie negatywne i w taki sposób tą osobę nęka i prześladuje.
Tak, i to jest forma tego cyberbullying, czyli tego tak zwanego nękania, jak to się mówi, zastraszania, nękania. Dlaczego jest internet w sumie taką pożywką dla ludzi, którzy się angażują w coś takiego? Bo bullying był zawsze, tak? W każdej szkole, w pokoleniu starszym, w naszym pokoleniu.
Czyli takie dokuczanie
zawsze
komuś,
były
słabszemu.
Dzieci, które w jakimś sensie, zwykle za tym bullying kryje się to, że to dziecko samo gdzieś tam w dzieciństwie doznało jakichś aktów przemocy czy agresji. Gdzieś to zostało nauczone po prostu.
Powtarza ten schemat.
I powtarza ten schemat, tak, w interakcjach z ludźmi. Natomiast problem polegał na tym, że nawet jeżeli był ten bullying w szkole za naszych, powiedzmy, czasów, to on się ograniczał do szkoły, prawda? Natomiast w tej chwili niebezpieczeństwo tego cyberbullying polega na tym, że ono jest wszędzie, że nie kończy się w szkole i bardzo często właśnie szkoły czują się bezradne, bo jakby to dokuczanie, ten bullying jest w sieci, czyli technicznie nie na terenie szkoły, tak? I nawet dzieci mogą nie wiedzieć.
Ma to szeroki zasięg.
Tak, ma zasięg znacznie szeroki. Nie ma ucieczki od tego praktycznie, no bo jest po prostu obecne i oczywiście kilka takich przypadków było dzieci doprowadzonych
do samobójstwa,
do stanu desperacji,
tak.
że popełniły samobójstwo. Teraz jest taki film w jednej z platform filmowych właśnie, który mówi o samobójstwie wśród młodzieży.
13 Reasons Why, tak?
Tak, tak. I to jest generalnie...
13 powodów dlaczego.
Dlaczego? Tak, film, który bardzo zbulwersował, że tak powiem, środowiska zarówno rodziców, jak i ludzi zajmujących się zdrowiem psychicznym, ponieważ jest bardzo wprost. Natomiast z drugiej strony pobudził jakby tą potrzebę rozmowy.
Rozmowę na ten temat, bo film opowiada, powiedzmy, tym osobom, które nie wiedzą, o co chodzi,
tak.
To te 13 powodów, dlaczego popełniła samobójstwo.
Tak, bo w pewnym sensie samobójstwo młodych ludzi dalej jest jakimś takim tabu w naszym społeczeństwie. I o tym się nie mówi. Często są takie mity związane z tym, że nie należy z młodymi ludźmi czy z dziećmi rozmawiać o samobójstwie, bo im się no jakby...
Podda pomysł.
Poddaje pomysł i tak dalej. Natomiast no jest to tak, że należy z dziećmi rozmawiać o takich sprawach, tak? Należy rozmawiać, należy zastanawiać się i tutaj taki film daje dobrą możliwość do porozmawiania, a co mogłoby się stać innego? Jak można by było temu zapobiec, tak? I można z dzieckiem naprawdę mieć, przede wszystkim oglądać z dzieckiem taki film i pozwolić mu na to, żeby miało możliwość przedyskutowania z osobą dorosłą, jeżeli to nie jest rodzic. Zawsze w rodzinie jest ktoś, przeważnie w rodzinie jest ktoś, komu młoda osoba ufa, bo pamiętajmy, że młodzi ludzie często nie chcą rozmawiać z rodzicami, bo jakby jest to ten naturalny okres rozwoju, kiedy usiłują się od rodziców odrębnić i jakby no często wolą nie rozmawiać o tym, szukają jakby bardziej partnerów do rozmowy wśród rówieśników.